Łaziki marsjańskie to dzięki temu konkursowi takie pojęcie, które w Polsce się upowszechniło. O robotach w ogóle dużo się ostatnio mówi i chciałbym zapytać, czy te nowe technologie, z którymi się spotykamy, w tym oczywiście technologie związane ze sztuczną inteligencją, które mają robotyzować świat wokół nas, miejsca pracy, mają ułatwiać już nie tylko produkcję, ale życie ludziom tu na Ziemi. Czy te wszystkie procesy też dotyczą robotyzacji przestrzeni kosmicznej? Na ile te plany, na ile te badania przenoszą się na orbitę, a może dalej?
Znaczy, w żadnym wypadku sektor kosmiczny nie zamyka oczu na to, co się dzieje na Ziemi. Często się mówi o tym, że przenosimy jakieś technologie kosmiczne na Ziemię, ale teraz jest często tak, że chociażby właśnie w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji, no to ten rozwój ziemskich technologii jest dużo bardziej zaawansowany, ale to wynika ze specyfiki sektora kosmicznego, że nie możemy sobie pozwolić na za dużo błędów. Nie mamy zbyt wielu prób. Jak wyślemy łazika na Księżyc, no to jak nam coś nie zadziała, no to jest duża strata, bo cała misja niestety jest wtedy zakończona, więc no, tak jak to zawsze było, z jednej strony te technologie kosmiczne są przełomowe, a z drugiej strony no, sektor kosmiczny jest konserwatywny, w tym sensie, że no, koszt misji jest wysoki. Nie tylko chodzi o pieniądze, też chodzi o czas i zaangażowanie ludzi. No i gdybyśmy, że tak powiem, na prostych błędach się przewrócili, no to szkoda by było tego. Więc, a znów, jeżeli chodzi o uczenie maszynowe, no to często rozmawiamy o tym, że systemy halucynują. No i na takie rzeczy sobie w kosmosie nie możemy pozwolić. Ale też jest tak, że wiele teraz nowych konkursów, chociażby na dostarczenie technologii, czy w tej części eksploracyjnej, no ESA w wielu tych swoich konkursach ogłasza, że chciałaby wypróbować, czy właśnie z kwestii związanych z autonomią, czy przetwarzaniem danych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. No ale znów tu musimy pamiętać, że no nie mamy serwera, tak? To nie jest tak, że sobie w chmurze coś policzymy. Rzeczywiście te rozwiązania muszą się zmieścić na bardzo małym komputerze, który ma no, małe zasoby obliczeniowe, no bo potem znów nam brakuje tego prądu, tak? Bo my możemy sobie trochę zawieść tego prądu ze sobą w baterii, no a potem musimy cały czas szukać słońca, żeby się doładować, no chyba, że pójdziemy w tą część związaną z radioaktywnością i będziemy mieli źródło zasilania, które no, trwa dobrych parę lat bez podładowywania. No ale to jest inny sposób zasilania łazików, niekoniecznie praktykowany przez wszystkie agencje kosmiczne.
No właśnie, jeśli chodzi o małe, jeśli chodzi o objętość urządzenia, które zajmują się sztuczną inteligencją na orbicie, no to mamy już doświadczenie związane z misją doktora Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego i eksperymentem, którego no, wiodącą siłą była firma KP Labs i jej moduł, który tam miał testować algorytmy sztucznej inteligencji, na ile ten eksperyment i też inne eksperymenty realizowane i bezpośrednio przez polskiego astronautę i trochę przy okazji jego misji, pańskim zdaniem będą miały realny, praktyczny, prawdziwy wpływ, nie tylko deklaratywny, na programy, którymi pan się zajmuje, na programy związane z robotyzacją.
No ja chętnie się przyznam do tego eksperymentu, bo byliśmy partnerem właśnie KP Labs i algorytmy związane akurat z rekonstrukcją otoczenia 3D, otoczenia łazika księżycowego na danych, które dostarczyliśmy do tego komputera, no była wykonywana przez Zespół Politechniki Poznańskiej, także cieszyliśmy się, że wszystko zadziałało. No i mamy tą możliwość pokazania, że nasz software zadziałał w kosmosie, także tutaj czujemy się dumni.
I coś więcej może pan już powiedzieć o tych wynikach? Oprócz tego, że zadziałał, to już jest bardzo dobra wiadomość.
Znaczy tutaj no, też wynikające to z ograniczeń czasowych i z ograniczeń tego, w jaki sposób mogliśmy korzystać z tego modułu, no wszystko odbywało się na danych, które my dostarczyliśmy już umieszczone na tym komputerze. No, nie mieliśmy możliwości wysłania całego łazika na Międzynarodową Stację Kosmiczną, żeby wypróbować cały system. Oczywiście też byłby problem tego, jak nim się poruszać w stanie nieważkości. No więc tyle, ile nam się udało uruchomić te nasze sekwencje testowe, no te wyniki były spójne, tak? Czyli te błędy, których oczekiwaliśmy z obliczenia trajektorii, były spójne, więc no, wygląda na to, że to wszystko w sposób oczekiwany zadziałało. No i dla nas też ciekawe, no bo mogliśmy nie tylko połączyć się wideo ze Sławoszem, ale też mieć dostęp zdalny tutaj z ziemi do tego komputera, tutaj z pomocą kolegów z KP Labs. No więc też to było ciekawe wrażenie połączyć się z komputerem na orbicie. No,
To
ciekawe
proszę o
przeżycie,
tym
ale chciałem też.
opowiedzieć, ile czasu tam ta komunikacja zajmowała. No i jak rozumiem, też mieliście państwo zrujnowane wakacje, bo przez opóźnienie misji musieliście być na stand-by'u.
Nie, no to są wspaniałe wakacje. No takie rzeczy nie zdarzają się często. No, mieliśmy 47 lat, tak, przerwy, więc można poświęcić te parę dni z wakacji. Znaczy, no tam po prostu to też jest cały ekosystem, który zapewnia to połączenie. To jakby ekosystem firm, które no, pozwalają na to, że jest ustanowione łącze nie tylko wideo, ale właśnie danych z Międzynarodową Stacją Kosmiczną, no i są przydzielane momenty czasu, w których można się połączyć z tym komputerem i albo wrzucić dane, albo ściągnąć te dane. No prędkość, no to jest no, to już prehistorycznie, tak, jakichś modemów telefonicznych. No i to jest też ten aspekt właśnie, o którym mówimy o sztucznej inteligencji i rozwoju tych metod. No bo znów nie mamy dostępu do chmury, tak? My nie możemy sobie wysłać wielkiej ilości danych albo odebrać wielkiej ilości danych, tylko musimy to przetworzyć właśnie lokalnie. No i chciałem dodać, że też tutaj z kolegami z KP Labs już robiliśmy też misję analogową, gdzie był ten komputer, znaczy podobnego powiedzmy formatu komputer umieszczony na łaziku. No i taką sekwencję rozpoznawania niebezpieczeństw w analogowej misji, tutaj znów połączenie, bo z Lunaresem w Pile to robiliśmy na ich habitacie, znaczy w ich habitacie, na ich Lunar Mars Yardzie zostało to przeprowadzone. No i tutaj wyniki były świetne, bo nie potrzebowaliśmy no, takiej dużej karty graficznej do obliczeń, no bo takiego modułu też nie wyślemy w kosmos, no bo trudno będzie odprowadzić ciepło, dostarczyć energię, więc tutaj w takich dedykowanych koprocesorach, które właśnie można wykonać na tym sprzęcie, które dostarcza firma KP Labs, udało się zbudować moduły, które przy bardzo niskim zużyciu energii bardzo szybko działają. Tak jakby można powiedzieć, że pod każdą sieć powstawał dedykowany koprocesor w tym większym, na tej wspólnej płytce, spółdzielonej płytce. Więc to też było ciekawe doświadczenie. Oczywiście cały czas działamy dalej, podwyższamy TRL, składamy kolejne projekty z kolegami. Myślę, że jak coś się pojawi, to będzie znów głośno, bo całkiem spory projekt złożyliśmy. Znów tutaj przerwa w wakacjach, bo do 15 sierpnia trzeba było złożyć. I tutaj też myślę, że coś ciekawego, kolejne jakby podniesienie TRL-ów w misjach analogowych nastąpi. No i chcemy pokazywać tutaj w Polsce, że no, budujemy takie zdolności, żeby wysłać łazika na Księżyc, że to nie jest nic nierealnego. Chociażby widzimy misję iSpace-u, no może jeszcze się nie do końca udały, ale są prywatne firmy, które no, szukają chętnych, którzy by chcieli się dołożyć do tego lądownika i wysłać też coś swojego, no bo im się musi budżet też w jakiś sposób spinać, więc szukają tego, brzydko mówiąc po angielsku, ride sharing, żeby jakieś kolejne moduły tam poleciały. Więc nie jest tak, że Polska musi przygotować od zera całą misję, tak? Wystrzelenie, lądownik i tak dalej. Także na razie możemy też, tak powiem, autostopem trochę dorzucić pieniędzy i autostopem polecieć na Księżyc i spróbować polskiego łazika księżycowego.
Ale to, jak rozumiem, byłaby część łazika przygotowanego przez więcej grup, na przykład ta, która odpowiada za jego orientację, przetwarzanie danych.
Tak, my byśmy byli od tej części. No w tym momencie mamy zdolności, jeżeli chodzi o przetwarzanie danych, ale mamy też firmę i też wiemy, że tutaj w tym kierunku działa jedna z polskich firm, aby zbudować w sensie już stricte bazę, tak? Czyli ten system lokomocji. Więc uważam, że w Polsce są zdolności do tego, żebyśmy w ciągu na kilku lat mogli takiego łazika wysłać.
A oferty firm, które proponowałyby no, jakieś realne posadzenie tego łazika na powierzchni Księżyca już są. No, nie wszystkim się to udaje. Na razie mniejszości się udaje tam
To
bezpiecznie
ja
wylądować.
nawiążę do spraw, bo tutaj byliśmy też zaangażowani w taką większą misję. To było ogłaszana misja też większą, ale ESA nazywają Small Lunar Missions. Taki był program w zeszłym roku. I tutaj w dużym konsorcjum, gdzie liderem było ETH z Zurychu, chcieliśmy razem z nimi wysłać robota kroczącego, dokładnie skaczącego po Księżycu. I no, oni zrobili rozeznanie i spokojnie były trzy oferty, które moglibyśmy się tam w najbliższych kilku latach dołączyć do takiego lotu. Więc no, jakby my jako w tym momencie tutaj jako polskie podmioty tego nie sprawdzaliśmy, no ale wiadomość, no, jakby informacje sprzed roku były takie, że te powiedzmy zdolności są, tak? Można się dogadać. Nie są to aż tak ogromne środki ostatecznie. Raczej w milionach euro, nie w setkach czy w miliardach, więc są to takie rzeczy, które myślę, że są do zrobienia.
Wspomniał pan o kroczących i skaczących robotach. Jak rozumiem, na ERC jeszcze te kroczące i skaczące się nie pojawiają. Tam dalej się mówi raczej o łazikach na kołach, czy czasem na gąsienicach. Ale bardzo mnie interesuje to, o czym pan mówi, bo wydaje się, że jeśli chodzi o łaziki na kołach czy na gąsienicach, to te inne warunki kosmiczne, inne przyciąganie da się jakoś ogarnąć i opanować. Ale w przypadku tych chodzących, skaczących, kroczących, no to te różnice wydają się na tyle duże, że pojawia się pytanie, jak to przetestować tutaj na Ziemi, żeby to potem no po prostu się nie przewróciło i w ten sposób nie skończyło swojej misji. Jak państwo to robicie?
Dobrze, to jeżeli chodzi o ten system lokomocji, to są no, wiele lat pracy kolegów i koleżanek z Curychu. No, my mieliśmy też kilka projektów ziemskich z nimi związanych z robotyką kroczącą, bo tutaj w Poznaniu też no, już dobrych, myślę, że z 15 lat pracujemy nad tymi robotami kroczącymi. Więc to jest taka już przyjaźń dawna, dawna i jak się pojawiła opcja kosmiczna, to też się spotkaliśmy i złożyliśmy wniosek. Ta praca była dosyć ciekawa, bo tutaj no, koledzy też wcześniej, nawet w swoich studenckich projektach, współpracowali z Europejską Agencją Kosmiczną. No i na przykład korzystali z tej powierzchni o niskim tarciu, która jest dostępna w ESie. No i oczywiście to było w dwóch wymiarach, ale po prostu odbijali się od ścian, tak? Sobie skakali od ściany do ściany i to było w sposób no, kontrolowany, tak? Czyli dokładnie było wiadomo, w którym miejscu odbijemy się i gdzie pojawimy się po jakimś czasie. Także te testy zostały przeprowadzone w dwóch wymiarach, ale no tutaj znów możliwości, które daje Europejska Agencja Kosmiczna, można się też zapisać na loty paraboliczne, czyli studenci mogą zgłaszać eksperymenty do lotów parabolicznych. No i również zostały wykonane takie testy, czyli ten robot poleciał w tym locie parabolicznym, został zamknięty w takiej klatce, no trochę z takiej siatki jak bramki piłkarskiej na przykład, została zrobiona taka siatka, taką miał klatkę. No i w momentach, kiedy mieliśmy, że tak powiem, wyłączoną tą grawitację, no on zawisał i starał się poprzez zmianę swojego środka ciężkości, no bo mając nogi, możemy sobie zmieniać środek ciężkości i nadawać momenty w różny sposób, no to też dosyć to w sposób spójny się odbywało, tak? Także też był przeprowadzony eksperyment w stanie nieważkości. No i docelowo chcieliśmy pojawić się na Księżycu, więc takie feasibility study też wstępne było zrobione. No i raczej wyglądało na to, że to kroczenie nam pomaga. Właśnie się zastanawiam, bo łaziki, a nie łażą, tylko jeżdżą. No to krocząc powinien być łazikiem. No ale to
Coś
już
w tym jest.
pamiętam, z któregoś roku Łukasz rozmowę z profesorem Bralczykiem miał na ten temat, więc nie będziemy wnikać w etymologię. Okazuje się, że no, ta obniżona grawitacja nam pomaga, bo no, na Ziemi chodzenie jest dosyć mało efektywne energetycznie. Lepiej jednak dalej zajedziemy na rowerze niż dobiegniemy ostatecznie. A tam, jeżeli możemy skorzystać z tego, że jest niższa grawitacja i na przykład przemieszczać się skokami, a nie chodząc, no to dużo, w dużej mierze nam pomaga. I jeszcze kwestia była mobilności, bo na przykład, jeżeli teraz zamontujemy sobie kamerę w takim robocie, no to mamy taki stojak, który się może obrócić w 6 stopniach swobody, tak? Czyli możemy się tą kamerą przesuwać, obracać we wszystkich możliwościach, więc nie potrzebujemy dodatkowego modułu, który jest na łazikach, czyli ten pan tilt unit, nie wiem jak to na polski przetłumaczyć, no ale chodzi o to, że możemy sobie tą kamerą obracać wokół osi jednej, drugiej i trzeciej, żeby coś lepiej zobaczyć, no to w tym momencie możemy to zrobić robotem. Możemy też na przykład mieć sensory, bo tam chodziło o kwestię pomiaru tego, co się dzieje pod ziemią. Czyli to możemy na przykład sobie położyć się takim robotem, wykonać pomiar, podnieść się i iść dalej, tak? I kolejna kwestia, no tam chcieliśmy zajrzeć do krateru. No i jeżeli takim łazikiem przejedziemy granicę krateru, no to prawdopodobnie do niego spadniemy. No a tu możemy się w taki inteligentny sposób ustawić nogami, że możemy zajrzeć do tego krateru i się wycofać z tej misji. Więc no, staraliśmy się wykazać przewagi jakby chodzenia nad jeżdżeniem. No i myślę, że jest ich kilka. No niestety nie zdało nam się przekonać grantodawców, żeby ten projekt kontynuować, ale nadal tutaj od czasu do czasu się spotykamy i szukamy możliwości sfinansowania tego projektu.
A wyobraża sobie pan taką misję, w której poleciałyby dwa łaziki, jeden taki, nazwijmy to, klasyczny na kółkach, drugi kroczący z biało-czerwoną flagą gdzieś tam na Księżyc w jakimś przewidywalnym czasie? Czy to się panu wydaje realne? Czy myślicie o tym, planujecie, aplikujecie?
Znaczy bardzo realne wydaje mi się ten kołowy z biało-czerwoną flagą i myślę, że tutaj z roku na rok będziemy bliżej tego, bo mówię, chęci wśród inżynierów, konstruktorów są, pojawiają się środki, żeby podwyższać te poziomy gotowości technologicznej, więc to myślę, że jest dość realne. Robot kroczący. No, tych producentów robotów kroczących na świecie jest niewielu, ostatecznie. No, w tym przypadku no, tu mamy z jednej strony Szwajcarię, Stany Zjednoczone i Chiny, chociaż też no, mamy taki startup z Polski, Spinoff z mojego laboratorium, który też buduje takie roboty, nawet chodzą pod wodą, więc to też ciekawe, mamy to zabezpieczenie
Wszystkie
przed
mają
prądem
cztery
chociażby.
nogi, to wszystkie wyglądają jak psy bez głowy,
Tak,
czy
na ten
są takie
moment
na
na
dwóch nogach?
razie. No ta mobilność humanoidów, jeżeli chodzi o stabilność chodu, jest jednak nie aż tak duża jak na czterech nogach, więc chyba bezpieczniej by było wysłać na razie takiego pieska. No ale no, to są duże wyzwania, bo jak w takim łaziku jeżdżącym mamy załóżmy cztery napędy, no to w takim kroczącym robocie mamy ich 12, tak? Bo minimum trzy na jedną nogę. No i jeszcze cały czas to się zgina, pracuje, obraca, to nie jest stały ruch obrotowy, tylko gdzieś tam cały czas zginamy te przewody. No jest to dużo większe wyzwanie takie od strony konstrukcyjnej, żeby to było niezawodne, w pełni niezawodne.
Tym bardziej, że powierzchnia Księżyca no nie szczególnie wybacza ten pył, który tam jest. Jest bardzo, bardzo no niebezpieczny dla technologii. Chociaż te najnowsze badania chyba pokazały, że nie aż tak, jak się obawialiśmy, ale jednak jest trudny.
No tak, ale tych miejsc po prostu w takim robocie kroczącym, gdzie ten pył nam się może dostać, jest dużo więcej do zabezpieczenia. No ale oczywiście jest to do przezwyciężenia. Są te roboty, które chodzą pod wodą, no i ta woda gdzieś tam się nie dostaje do środka. Jakby wracając, no to wyobrażam sobie taką misję. Nawet bym ją rozszerzył, bo bardzo ważnym etapem tego wszystkiego jest ten lądownik. Czyli który lądownik mógłby służyć na przykład miejsce do ogrzania się tych łazików, bo mamy kwestię na Księżycu, kwestię dnia i nocy księżycowej. Większość proponowanych aktualnie misji tych komercyjnych zakłada, że będziemy tam w dzień, czyli tylko wtedy, kiedy mamy dostęp do energii, do słońca. No i niestety potem zostawiamy tego łazika, czyli misja trwa 14 dni, tak średnio. I wyłączamy. Koniec. Także się śmieję, że któregoś dnia, jak tak będziemy działać, to kolejny lądownik będzie musiał celować między złomem łazików, które już tam leżą i czekają. Ale to może będziemy in situ resources utilization mieli, że już będziemy mieli te silniki, tam będziemy mogli zbudować kolejne łaziki. Ale rzeczywiście może się skończyć tym, że początkowo tam będzie dość duży bałagan. Także rola lądownika jest bardzo ważna. Bo no, na przykład możemy mieć większe baterie słoneczne, więcej energii gromadzić, na przykład mieć większy komputer, który mógłby coś przeliczyć, zanim wyślemy coś na Ziemię. Także tutaj no, ta rola tego lądownika jest nie do przecenienia w takiej misji i to musi być zespół. Czyli wyobrażam sobie, że moglibyśmy mieć takiego Zresztą trochę też w tym kierunku idzie Argonaut, czyli ta misja, gdzie mamy no, jakieś tam roboty cargo, tak? Czyli moglibyśmy mieć sobie takiego łazika cargo, który nam dowozi tego kroczącego. No, trochę jak człowiek, wsiadamy do samochodu, te 100 kilometrów przejeżdżamy samochodem, a potem jak już wychodzimy w góry, to idziemy na pieszo. I no, ja bym, no, będąc trendy, dodał jeszcze jakiegoś drona, no bo jakbyśmy mogli sobie obserwować ten
No, na
przyjazd
Marsie
dronem
był,
jeszcze.
tak, na Marsie był już
Tak.
ten precedens i nagle okazał się niezwykle atrakcyjny, że można rzeczywiście łączyć łazika z tym, jak to mówiliśmy, helikopterkiem i że to ma sens.
Tylko tutaj na Księżycu teraz właśnie tak sobie spekuluję, znaczy
No,
tak
na
szybko
Księżycu
z
jest
marzeniami
problem.
poszedłem do przodu, a tu mamy problem, że nie ma za bardzo od czego się odepchnąć
Nie
tymi
ma
siłami.
atmosfery, ale no, kto
Że
wie,
za bardzo
może.
te wodze fantazji
Może
popuściłem,
mógłby
ale.
podskakiwać, ale może mógłby podskakiwać na tyle wysoko, żeby robił zdjęcie z góry, bo atutem helikopterka było to, że faktycznie on pokazywał
Tak.
otoczenie dla łazika. No więc być może taki podskakujący piesek, fotografujący z góry, opadający spokojnie na dół, to jest też jakieś takie
No ale
wyjście.
jakby dron, no, możemy też założyć cztery inne pędniki, tak? No w końcu przy lądowaniu czy przy innych manewrach, no korzystamy z pędników, chociażby w satelitach, tak? No to no, nie muszą to być śmigła, tak? Mamy jeszcze parę
Oczywiście.
innych opcji, jak przyspieszyć.
Proszę mi powiedzieć, bo takie wielkie przedsięwzięcia jak lot Polaka w kosmos i nieco mniejsze, bardzo ważne, cykliczne, jak European Rover Challenge, w swoich zapowiedziach mają zawsze ten element popularyzacji. Popularyzacji wśród młodych ludzi, którzy mamy nadzieję, zainteresują się naukami ścisłymi, no i będą chcieli iść tą drogą. Z praktycznych względów, proszę mi powiedzieć, czy udało się już zbudować jakąś taką ścieżkę kariery dla tych młodych ludzi, którzy się zainteresują i będą chcieli pójść w tę stronę? Czy ma pan takie wrażenie, że oni już mogą wybierać, mogą iść na konkretną uczelnię, na konkretny kierunek studiów, że to nie jest tylko ich marzenie, które się tam musi spełniać i dostępny garaż rodziców, gdzie mogą coś kombinować, tylko że już te ścieżki państwo tworzycie i one są gotowe dla tych kandydatów.
Znaczy tak, zaczynając, no to wydaje mi się, że no szkoły podstawowe czy licea, no to na razie mogą skorzystać, czy technika też oczywiście, no mogą skorzystać raczej z centrów nauki czy z jakichś inicjatyw związanych z popularyzacją nauki. Tutaj nie stworzyliśmy jeszcze zawodu technika kosmicznego, no bo to tutaj niestety, znaczy niestety, stety bądź niestety, w naszym systemie edukacyjnym to wszystko się odbywa poprzez normy, które wprowadzamy, i kolejny zawód musi być zdefiniowany, jeżeli chodzi na przykład o technikum. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o studia, no to pojawiają się kolejne kierunki. No tutaj chlubnym przykładem jest Kraków, ale również Gdańsk, Wrocław też działa. No my tutaj w Poznaniu jeszcze kierunku kosmicznego nie mamy, choć nam się marzy. Więc tak, są możliwości studiowania powoli już w Polsce kierunków związanych z kosmosem. Kolejna rzecz to są programy stażowe i tutaj już no, trwający jakiś czas Polish Space Fellowship program organizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego. No to jest no, z dużą tradycją już konkurs stażowy i wiele osób przewinęło się przez polskie firmy sektora kosmicznego. No, my ze swojej strony dokładamy taką cegiełkę, bo pozyskaliśmy środki z Europejskiej Agencji Kosmicznej na taki program stażowy, który się nazywa ESA Spaceship Poland. Takie inicjatywy do tej pory były trzy. Jedna była w Kolonii, właśnie tam, gdzie dużo czasu spędził Sławosz, i to był początek tych spaceshipów. Potem jeden powstał we Francji, w CNES, w ich agencji kosmicznej. I jeden w Harwell, to jest przy Oxfordzie ośrodek kosmiczny tutaj w Wielkiej Brytanii. I to jest też jeden z sajtów ESY. No i czwarty, który właśnie teraz powstał w Poznaniu, przy Politechnice Poznańskiej. No i właśnie udało nam się rozstrzygnąć pierwszy konkurs, także pierwszych 6 stażystów będzie u nas rozwijało swoje zainteresowania kosmiczne od 1 września tego roku. Bardzo się cieszę, bo przy krótkim takim czasie ogłoszenia tego no, mieliśmy sporo obłożenie kandydatami na jedno miejsce, jak również to, że no, przyjadą też dwie osoby z zagranicy, że to nie tylko w Polsce, ale też te opcje zachęciły i to, co robimy, zachęciły studentów z zagranicy, żeby pojawić się w Polsce. Więc powstanie też taki, no bo to na razie jest sześć takich staży i one będą co 6 miesięcy będą nowe nabory, docelowo 12 osób w takim naborze będzie przyjmowanych. No powstanie też tak, nie tylko coś fajnego się wydarzy w Polsce, ale też będą nawiązane już kontakty z dobrymi ośrodkami, które zajmują się technologiami kosmicznymi w innych krajach Europy.
Jest jesienią Rada Ministerialna ESA, która będzie się zastanawiać nad przyszłością tych misji, czy polski przemysł kosmiczny i polscy inżynierowie, naukowcy, którzy się tym zajmują, wiążą jakieś nadzieje, że no coś więcej jeszcze uzyskamy po tym, jak Sławosz sprawdził się na orbicie. Trochę tak mocniej wepchnęliśmy nogę w drzwi. W związku z tym, czy w tych planach państwo macie nadzieję, że nasze firmy będą bardziej uwzględnione?
No sama misja Sławosza wymagała od Polski zwiększenia tej składki. No i ta pierwsza linia obrony to jest taka, żebyśmy podtrzymali tą składkę, no a najlepiej ją zwiększyli. Więc tak, polski sektor myślę jest przygotowany na to, żeby wchłonąć te dodatkowe środki. Polska wkładając środki do ESY, no jakby jest oczekiwanie, że one wrócą, tak? Jest ten mechanizm zwrotu geograficznego, czyli jeżeli dokładamy pieniądze do wspólnego worka, to zakładamy, że większa część z tych pieniędzy wróci do nas. No i co powoduje, że stajemy się bardzo, jakby to powiedzieć, korzystnym kandydatem do konsorcjum, bo to oznacza, że w danym projekcie Polska może włożyć dużo środków, czyli możemy wykonać w takich projektach znaczące rzeczy, znaczące komponenty. I chociażby z tego powodu właśnie tutaj koledzy z Zurychu się do nas zgłosili, no bo na ten budżet eksploracyjny, który, no bo tam to jest podzielone na różne programy ESY, ten eksploracyjny, czyli naukowy, no to Polska miała składkę taką samą jak Szwajcaria, czyli my mogliśmy kontrybuować w tym, co chcemy zrobić w projekcie na poziomie kolegów ze Szwajcarii, więc no, chcieli nas mieć w konsorcjum po pierwsze z tego powodu, że robimy dobre rzeczy, a po drugie z tego powodu, że jesteśmy w stanie sobie sfinansować te rzeczy.